Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i dawno nie mówiliśmy o horrorach, więc jesteśmy tutaj z kolejnym zestawieniem nadchodzących trailerów, newsów itd., więc zaczniemy standardowo od filmu, który widzieliśmy. Szczerze, pomówimy chyba o dwóch filmach, które widzieliśmy, ale o jednym pomówimy przy okazji jednego z trailerów, natomiast mieliśmy okazję być wreszcie na Crawl i nie kłamałeś, mówiąc, że jest dobrze, naprawdę jest dobrze, nie? Film jest naprawdę bardzo fajnie zrobiony, faktycznie świetnie gra tą przestrzenią. Bardzo podobało mi się to, że ta przestrzeń w którymś momencie się zmienia, otwiera, a mimo, że już nie robi takiego wrażenia jak na początku filmu, nie? Te pierwsze sceny, jak bohaterka wchodzi do tego crawl space i wiesz, nie wiemy czego się tam spodziewać, co tam się kryje w mroku i tak dalej, bo wiadomo, z biegiem filmu coraz lepiej poznajemy też tam to otoczenie jej i jednocześnie też uczymy się zachowań tych aligatorów tak jak i bohaterka, ale potem jak się ta przestrzeń otwiera i pojawia się więcej miejsca, nowe tereny tego powiedzmy domu i okolic, to już jesteśmy tak zaangażowani w ten konflikt i w tę relację rodzinną, która się tutaj rozgrywa, że zupełnie mi to nie przeszkadzało. Nie? Ten film dalej działa, mimo że teoretycznie w rękach, myślę, gorszego reżysera już by się tutaj troszkę sypało. No i przede wszystkim jest właśnie ta kwestia rodzinnej traumy, którą trzeba tutaj rozpracować, nie? Ten rozwód, to, że ci rodzice naszej bohaterki poszli w swoje strony, ona się nigdy z tym nie pogodziła. No to jest coś bardzo takiego życiowego i naturalnego, nie? Znaczy, atak krokodylów to...
Ojciec jest tą osobą, tak, jakby widać, niepogodzoną z rozpadem rodziny. Tak, tak, tak. Tu powiedzmy, może będę trochę spoilerować, ale powiedzmy, że film już jest w kinach od dawna, więc no, zakładam, jasne, że nasi widzowie już na niego poszli, więc uwaga. No jest ten wątek, że ojciec dopiero pod koniec filmu przyznaje się, że to jakby on nie chciał sprzedać tego domu, że to nie tak, że nie wiem, nie było kupców, czy że się wycofali, no tylko właśnie jakby ten dom jest tym ostatnim elementem, który jakby przypomina mu o tym, jak właśnie byli tą pełną rodziną, on, jego żona i te dwie córki. I jakby fajnie to też działa tak metaforycznie, że nie wiem, w jakim sensie, no ten dom się też już rozpada, że jest ten atak, że, no, że właśnie, nie wiem, nie mogą się, mimo że początkowo próbowali się kurczowo jakby tej przestrzeni trzymać, no to później w końcu decydują się ją opuścić. Jest jeszcze ten ostatni moment, kiedy ten huragan jeszcze ich znowu właśnie do tego domu wpycha i dopiero później jakby już mogą końcowo się z niego wydostać. No to ma to jakieś tam, powiedzmy, przełożenie na, no nie wiem, właśnie ta opowieść o tej ich relacji rodzinnej i tak dalej, prawda? No jest ten pies, który jest w ogóle, powiedzmy, też fajnym bohaterem. Początkowo obstawiliśmy, no, że tu pewnie pies zginie pierwszy, że go rzucą na pożarcie, żeby, nie wiem, odwrócić uwagę tych aligatorów.
Ja bym rzucił psa i uciekał po prostu. To
tak,
była moja
taktyka. Po prostu, no, ale ten pies gdzieś tam się zbliży za bardzo, tak, i aligatory go pożrą. Ale kurczę, nie, ten pies jest też tym elementem, o który oni tak strasznie dbają, tą taką, wiesz, ostatnią jednostką, która jeszcze jest w tej ich rodzinie.
Jest członkiem rodziny, więc kurczę, nie mogliby go
rzucić. Co by się nie działo, to zaryzykują wszystko dla tego psa. Przecież tam w finale właściwie przez tego psa nasz bohater, który już był blisko ocalenia, no to traci rękę, no bo jeszcze chciał ratować psa.
No tak.
I ten aspekt rodzinny fajnie działa. Nie ma go dużo, nie? Ale
To jest uniwersalna rzecz i myślę ogólnie w filmach grozy, nie? Że tak jak wspominałem, że to wszystko jest takie bardzo życiowe i oczywiście atak aligatorów też może być życiowy, to się może zdarzyć w teorii przynajmniej. Oczywiście ten film, to jest
może
bardzo...
Może nie w takim aż zakresie, prawda, jak w tym filmie.
To jest bardzo wyeskalowane. Ale jednak, jak w każdym dobrym filmie grozy, jednak tym czynnikiem spajającym film są te rzeczy, które są takie bardzo zwyczajne i życiowe i ludzkie, nie? To właśnie granie na tych emocjach, na tej relacji, to jest coś, co robi ten film, a nie aligatory, nawet jak fajnie reżyser by nimi nie grał, nie?
A gra fajnie, no bo właśnie fajne są te ujęcia, kiedy mamy tę kamerę blisko twarzy naszych bohaterów, gdzie właściwie no to kamera pokazuje na przykład tylko to, co widzi nasza postać, czyli jakiś tam jeden kierunek, jeden jakiś tam fragment przestrzeni i jest okazja do tego, żeby nagle zza węgła wyskoczył aligator, czy właśnie jak na początku myślimy, że jest tylko jeden, to po chwili się okazuje, że są dwa, potem się okazuje, że jest ich jeszcze więcej, już tam jakby w tej przestrzeni na zewnątrz, zaraz po
jakby
wypłynięciu.
Kiedy ci tłumaczą, skąd się wzięły, wiesz, tylko przez jeden obraz, jak ta tabliczka przepływa pod wodą, nie? Że akurat zo ileś tam metrów stocen, nie? Od tego miejsca.
No, aczkolwiek, no i jest ten taki, też taki, powiedzmy, trochę typowy dla horrorów motyw, kiedy mamy złych ludzi i to są źli ludzie pokazani tak, wiecie, tak łopatą przez łeb, nie? Że tutaj jest tragedia, wszyscy się ewakuują i oczywiście mamy tych szabrowników, którzy wykorzystują chwilę, kiedy no już właśnie wszyscy uciekli, żeby okraść sklep, okraść bankomat i oczywiście są zżarci tak koncertowo przez te aligatory, które jakby naszych bohaterów nie jest im tak łatwo zjeść, no bo nawet jak tam ich właśnie złapią za nogę, no to tam tylko ich ranią, czy no potem za rękę, no to tu odgryzą kawałek tej ręki, ale kurczę, nie, jak mamy tych złych ludzi, to wystarczy jedno kłapnięcie tego aligatora, żeby po prostu ich całkowicie pożreć.
Czy to też, wiesz, no, nasi bohaterowie wiedzą, czego się spodziewać, nie? Nie ma tego elementu zaskoczenia, gdzie ci złodzieje się raczej nie spodziewają.
No tak, ale wiesz, jak łapie za nogę naszą bohaterkę aligator, to jej się udaje drugą nogą, wiesz, kopnąć i uciec, nie? A tamci to już jak raz ten aligator złapie, to już koniec.
Tylko też nasi, oni są zawsze jednak tak czymś ograniczeni, że ten aligator ma ograniczone dojście do niej, nie? Że ta noga, to ona się tam gdzieś schowa, że tylko noga zostanie i ona ją zdąży chłapnąć, albo ręka, wiesz, że też, że akurat ręka była tak dobrze ustawiona, żeby mógł ją chłapnąć, a tam to zawsze, jak są ci źli na przykład, to no źli, no oni też nie są tacy źli, nie? Bo jednak ktoś tam zauważyli, że może pomóc czy coś, ale oni są zawsze na otwartej przestrzeni, znaczy w tym momencie, kiedy są, nie? Że wtedy ten no, jest wyżerka dla tego atakującego gada, ale też fajnie, że jak mówiliście o tych rzeczach fabularnych, nie? Że tam jest ten wątek rodziny ten, ale on jest fajnie, że on jest właśnie taki do potrzebnego minimum ograniczony, nie? Że reżyser idealnie wymierzył, ile tego jest potrzebnego, nie? Że tam nie ma zbędnych dialogów, jest dokładnie tyle powiedziane, ile trzeba i to nie zabiera też miejsca temu, żeby film był jednak opowiadany przez akcję, nie? Bo on jest cały czas napędzany, ta narracja jest oparta na akcji, że oni się coraz wyżej przenoszą na kondygnację, coraz, wiesz, coraz bardziej się otwiera ta przestrzeń z tej takiej najmniejszej do większej, ale też przy tym samym, że się przestrzeń otwiera, to zwiększa się zagrożenie przez to, że no, i te gady mają łatwiejszy dostęp i jest ich więcej i huragan jest coraz bliżej. To jest tak piękne dawkowanie tego i stopniowanie tego, wiesz, że niby już się wydaje, że już się bohaterowo udało, już są na otwartym terenie, nie? A tu nie, z wszystkich stron inne są dorzucane jakieś zagrożenia, nie? I to jest pięknie zbudowane, że ani przez moment ten film nie nudzi, nie? Że cały czas coś się dzieje, jest cholernie intensywne, nie? I to jest, to pięknie się udało reanimować gatunek, który no nie miał dobrego reprezentanta już od kilku dobrych lat, nie?
No co roku wychodzą jakieś filmy z rekinami, może coś ale z jakimiś jeszcze innymi.
Ale one nie są aż takie, wiesz, na poważnie. Są też.
Ostatnio wyszedł przecież ten sequel do tego 47 metrów, coś tam. Jak to się nazywa? Nie pamiętam. Ten znowu o rekinach jakiś. I one są na serio, tylko że one są takie, no wiesz, no.
Nie, no ostatni na serio to był ten Shallows, tak? 183 metry strachu, czy whatever.
Ale no, one są na serio, ale nikt nie ma pomysłu na to za bardzo, bo to jest zawsze na zasadzie, no płyną se tą łódką i o rekin, albo są uwięzieni gdzieś i rekin i tyle, nie? Gdzie tutaj mamy jednak, no ten film gdyby był tylko o tym, że ktoś jest uwięziony z aligatorami, też byłby nudny, ale to tutaj mamy, dużo więcej się dzieje, nie? Między bohaterami przede wszystkim. I wiesz, jest parę momentów w tym filmie, gdzie aligatorów nie ma w ogóle, nie? Są tylko bohaterowie. Wiesz, że te aligatory gdzieś są, więc tak jest napięcie, ale wcale nie tylko na tym się ten film opiera, nie?
Właśnie dla mnie to napięcie to jest chyba jednak najmocniejszy punkt tego filmu, bo on już jeszcze zanim pojawiają się aligatory, już od samego właśnie momentu, jak bohaterka dociera do tego rodzinnego domu, już jest ten huragan i jest pierwszy jumpscare, bo jest moment, jak po prostu drzewo wpada przez okno i wybija szybę. I to jest już ten moment, że ja już poczułam to napięcie i po prostu ono aż do samego końca trzymało. No autentycznie tam do ostatniej sceny, nie?
37 meters down, uncaged.
A, to jeszcze inny film.
Ale no... Ale nic nie zarobił, więc tutaj... No i z rekinem. No i wiesz, no... No rekin. Ile można, nie? Z tymi rekinami.
Nie, no wiesz, to zostało zmęczone strasznie ten gatunek przez te rzeczy z Asylum, gdzie co tydzień jest nowy rekin, ilość głowy, czy jakieś inne dziadostwo, ilość głowy i skądś tam. I to po prostu rozmyło, wiesz, twórcy nie potrzebowali pomysłów, żeby robić, nie? Bo wrzucą cokolwiek i to i tak coś tam zarobi, nie? I ktoś na to pójdzie. No a to jest bardzo taki wykwintny gatunek i żeby go dobrze zrobić, to trzeba naprawdę mieć pomysł na to, nie?
No ale to też, wiesz...
Tak, się, wiesz, że... tylko dodam jeszcze, że ostatni, kto miał naprawdę fajny pomysł na taki animal attack, to też był Alessandro Aja, który zrobił Piranie, nie?
Piranie 3D. I to nie było na serio, ale jednocześnie działało mimo wszystko.
Ale było konkretnym animal attackiem, nie?
No. Znaczy, wydaje mi się, że też, wiesz, że te wszystkie filmy właśnie, te Asylum, one się jednak przedostawały mocno do powszechnej świadomości. One też u widzów zasiały trochę takie ziarno, że no to tam... No nie możesz zrobić dzisiaj filmu z morderczym zwierzęciem, jeśli nie dasz mu pięciu głów i nie będzie pływać w piasku i tak dalej, no bo film po prostu z rekinem w wodzie będzie nudny, nie? I nikt tam nie pójdzie. Zresztą jak widać, no tak jest faktycznie. I no, potrzeba dobrego twórcy, który wróci trochę do korzeni i odkryje w tym gatunku to, co faktycznie jest esencją, nie? Mam wrażenie, że tak z wieloma jednak gatunkami jest. Tak samo wydaje mi się, że prędzej czy później dojdzie, tak samo będzie ze slasherami na przykład, nie? Gdzie mieliśmy te lata 90. pełne tych wszystkich dziwacznych pomysłów. W latach 2000 były te remake'i, które chciały być jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. No i teraz wydaje mi się, że razem z tym Halloween, zobaczymy jak Black Christmas wypadnie w grudniu. Wydaje mi się, że przychodzi znowu moment do tego, żeby trochę sięgnąć do esencji, co tak naprawdę straszyło albo w ogóle działało na wyobraźnię ludzi w tych oryginalnych filmach.
Odszedł ten moment, kiedy wszystko musiało być meta i musiał, wiesz, komentować samo siebie, nie? A tutaj slasherom strasznie brakowało takiego właśnie powrotu do korzeni, żeby to znowu było straszne, znowu budowane było klimatem, napięciem, a nie tylko dlatego, że wiesz, że albo jak te wszystkie filmy z pierwszej połowy XXI wieku, że o, Jason teraz będzie szybciej biegał i będzie przez to bardziej morderczy, nie?
Teraz jest zombie i teraz, teraz się przenosi między ciałami, a teraz jest w kosmosie i to, wiesz, to jest fajne przez jakiś czas, ale no nie uciągniesz na tym serii na dłuższą metę, nie? I no, wydaje mi się, że też dzięki temu Halloween swojego czasu grało, no bo też wróciło trochę do korzeni. Chociaż tam ten film był trochę meta jednak.
No był.
Ale w taki, ale tak nieironiczny sposób bym powiedział, no może tak. To chyba wszystko, nie? Jeśli chodzi o Crawl.
No, fajnie pójść na taki właśnie film, gdzie no kurczę, jakby to nie jest ten horror w rozumieniu właśnie tutaj powiedzmy purystów gatunkowych, tak? No bo tu nie mamy rzeczy nadprzyrodzonych, właśnie mamy tą taką czystą siłę natury i w postaci huraganu, powodzi, no i właśnie w postaci tych zwierząt, no, które po prostu chcą przeżyć, tak? Ale wydaje mi się, że to jest paradoksalnie straszniejsze, bo no wiecie, możemy sobie pomyśleć, że kurczę, to jest sytuacja, w której faktycznie, nie wiem, ktoś mógłby się znaleźć, tak? Kiedy właśnie przeciwko niemu jest tylko żywioł, jest ta siła natury, to zwierzę, które no jest po prostu zwierzęciem i zrobi wszystko, żeby przeżyć, no i właśnie i ci ludzie też muszą po prostu tutaj wysilić swoje, powiedzmy, te najbardziej pierwotne instynkty, żeby, no żeby też po prostu przetrwać. I to działa, no. I fajnie, że właśnie mamy te horrory tak różnorodne, prawda? Że właściwie co mamy tutaj horror, na który chodzimy, to jest horror z trochę innej bajki niż poprzedni.
No, to jak pomówiliśmy sobie o filmie o aligatorach, to zostaniemy trochę w wodnych klimatach i zmienimy też wytwórnię z Paramount na Fox. Będzie trochę dzisiaj o Foxowych filmach, co jest też ciekawe, biorąc pod uwagę, że tam powoli się Disney szykuje, żeby zaorać tego Foxa, ale może zdążą jeszcze wydać te filmy. Więc słuchajcie, film Underwater się szykuje i pojawił się trailer.
Powiedz polski tytuł tego filmu.
Głębia strachu. Brzmi trochę lepiej niż Połzająca śmierć. To im oddam mimo wszystko. Głębia strachu nie jest tak źle. Trochę jak ten Event Horizon polski, jak to się nazywało?
Ukryty wymiar.
Trochę w tym stylu, nie? Na zasadzie, że zmienimy tutaj nazwę na coś takiego bardziej. Ale podoba mi się głębia, ale strachu, żeby było wiadomo, że to horror, nie? Żeby nie było, żeby ktoś...
Że nie po prostu głębia, nie? Że nie pod wodą, no. Ale głębia strachu.
Ale serio, będzie głębia by brzmiało spoko. Tak film głębia po prostu, nie? No, ale okej.
Okay. Dobrze, że nie tajemnica głębi strachu, nie?
Głębia strachu już... śmierci.
Nie mogli, Cameron już zrobił głębię, to teraz trzeba głębię strachu.
Okej, pomyliłbym się.
No powtarzałem się tytuły, zdarza się, więc...
Okej, okay, mamy film z reklamowany buzią Kristen Stewart. Poza tym jest w obsadzie TJ Miller, Vincent Castle między innymi. No jest to film, który... Jest czymś w stylu obcego, ale pod wodą, nie w kosmosie. Nie? Mamy bohaterów, którzy są odizolowani, którzy zostają przez coś zaatakowani, nie wiedzą przez co, no i muszą przeżyć i coś ich atakuje. Nie wiemy co, ten trailer nam na razie nie pokazuje za bardzo tej kreatury. No to właśnie trochę tak jak w Obcym, nie? No i wygląda to ciekawie, kurczę. Ja bardzo lubię takie filmy ogólnie, właśnie o grupie ludzi na jakiejś wyprawie, albo, nie wiem, przewożących coś, albo cokolwiek, którzy znaleźli się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie i mierzą się z czymś, czego nie znają zupełnie, nie? I to jest coś fajnego, ale mam wrażenie, że w ostatnich latach tego typu filmy nie radziły sobie zbyt dobrze i generalnie wypadały fatalnie. Ten Cloverfield Paradox był koszmarny, Life było fatalne. Jeszcze był ten jeden jakiś film w kosmosie, nie pamiętam. W każdym razie, no, nie pamiętam ostatnimi czasy dobrego filmu w tym stylu. Nie wiem, czy ten będzie dobry, ale póki co wygląda ciekawie. Podoba mi się też to, że nie pokazują na razie tego potwora i mam nadzieję, że design będzie ciekawy. Bo a propos jeszcze Life, najgorszy w tym filmie był ten kosmita, który to był najgorszy projekt morderczego kosmity ever po prostu.
To było wszystko takie rzucone i... wygląda.
Nie mamy pomysłu, więc niech będzie blobem bez kształtu. Po prostu. Sorry, nie mamy żadnych projektantów na stanie. Nikt nie mógł zaprojektować nam potwora. Sorry. Giger nie żyje. No i... A jednak fajny potwór, nawet nie musi być go dużo w tym filmie, ale fajny, który działa na wyobraźnię, to jest jednak coś, co jest jednak istotne jakoś w tego typu produkcjach.
Znaczy Underwater ma też ten fajny potencjał, że te głębiny to jest takie coś, czego jeszcze nie znamy, no nie? No bo jakby właśnie tych filmów w kosmosie było dużo, no i jakby... Ten kosmos jest mimo wszystko taki, wiesz, bardziej abstrakcyjny, bardziej odległy. Ten podwodny świat to jest coś, co faktycznie gdzieś tam badamy i co faktycznie jest dla nas jeszcze dużą niewiadomą. I tam, kurczę, może żyć wszystko, nie? I to, że właśnie masz jakąś tę wyprawę, która no, nie spodziewa się jakiegoś tutaj wielkiego zagrożenia i nagle napotyka, nie wiem, nie, właśnie jakiegoś pojedynczego potwora, który może się okazać totalnie morderczy i który no, sobie tam siedzi, nie? I nie jest tu groźny na powierzchni, ale jest tam gdzieś, to budzi jakąś też właśnie taką grozę.
Zobaczymy, co będzie. Nie, bo sobie, wiesz, nie, próbuję sobie przypomnieć te filmy, które się dzieją pod wodą, bo ten, wcześniej jak mieliśmy jakieś, to najczęściej był ten zachwyt tym nieznanym, co jest właśnie pod wodą, że coś znajdują, jak było właśnie w Głębi otchłani Camerona, zależy, które tłumaczenie przyjmiemy, jak było też w tym, później była ta kula to chyba było, też coś znaleźli, jakieś cholerstwo pod wodą, nie, i o, jest wielki ten badanie, co to jest. Mieliśmy te Deep Blue Sea i te wszystkie rzeczy, ale wiesz, brakuje mi czegoś takiego, gdzie no po prostu byłoby tam jakieś cholerstwo takie naprawdę mocno, nie wiem, lovecraftowskie, coś przerażającego i żeby no było to zagrożenie takie bardziej namacalne, nie na podstawie tylko tego, że wiesz, że jest zachwyt czymś nieznanym, bo coś znaleźli i coś tajemniczego, tylko coś naprawdę, co jest cholernie groźne, cholernie dziwne i tutaj dużo będzie robił ten właśnie design całego tego potwora, nie, bo jakby to będzie jakiś Cthulhu z mackami i naprawdę przerażające, a ja się strasznie boję tych rzeczy podwodnych, bo one są cholernie przerażające. Tak. Jak coś jest pod wodą, jak ci pokażą potwora, wiesz, jakimś tym jeszcze światłami tych batyskafów, czy co oni tam mają oświetlonego tylko, to ja już, wiesz, serce mam w gardle i masakra. I tutaj czekam na ten dobry projekt, bo fajnie to wygląda już na poziomie tego trailera, nie? I montaż, i zdjęcia, to wszystko naprawdę wygląda konkretnie. Też Kristen Stewart ma świetnie, wiesz, design postaci, nie? Te włosy, to wszystko. Ja w nią wierzę cały czas, bo to jest naprawdę dobra aktorka, która potrzebuje dobrych filmów. I czekam. Myślałem, że wiesz, jak odpalałem trailer, jak wysłałeś trailer, to mówię, no nie, znowu wiesz, jakieś coś, że wrzucili tą aktorkę, żeby sobie po prostu na nazwisku pograć, nie? I będzie jakiś prosty straszak, a to wygląda naprawdę dosyć intrygująco, jak na horror tego typu. I coś, czego wiesz, brakuje dzisiaj w kinie, nie?
Właśnie niech próbują, nie? To dużo będzie zależało właśnie od potwora, ale też dużo będzie zależało od umiejętnego niepokazywania rzeczy, jak to zwykle bywa w takich filmach, nie? No bo jednak nieważne jak dobrze byłby zrobiony ten potwór, to i tak zawsze się go bardziej boisz, kiedy go nie ma, a wiesz, że gdzieś jest, niż no kiedy tak, ci go pokażą w pełnej krasie.
Tworzenie napięcia, prawda? No. Gdzie właśnie masz... Ale to jakby sceneria jest powiedzmy bardzo tutaj łaskawa, nie? No, że dobra. Zawsze jak masz po pierwsze zamkniętą przestrzeń, a po drugie, no to też przestrzeń, z której nie można od tak sobie wyjść, prawda? No bo jak są pod wodą, czy to w jakiejś, nie wiem, łodzi, czy to na jakiejś stacji, no to nie mogą od tak sobie uciec, prawda? Czy nawet jeśli później tam chyba jest scena, jak nawet oni idą pod nie w tych skafandrach, no to też nie jest, to nie uciekniesz szybko, prawda? No to jesteś jakby tutaj tak na otwartym polu jakby skazany właściwie tutaj na łaskę i niełaskę tego potwora. Ta, i generalnie powoli. Powiedzmy oceanu, który no nawet bez potwora jest totalnie przerażającym miejscem i nieprzejaznym.
Tak, no przecież kurczę, to jest
właśnie... Masz mało tlenu, no mnóstwo tych rzeczy takich, nie? Się łączy.
No w ogóle właśnie to o czym Radek wspomniał, w ogóle... Te stworzenia, które tam żyją w głębinach, są przerażające.
Nieraz coś wyłowią ludzie, nie? I to wygląda jak potwór z horroru, a to żyje.
A to jest... żyje gdzieś tam
nadal. Zawsze jak jest jakiś horror z podgłębinami, to zawsze to jest nadal nieodkryty, jest 80 czy 90% tego, wiesz, terenów podwodnych.
Wiesz o tym, że dosłownie tam żyją jakieś rzeczy, których nigdy nikt na oczy nie widział, no bo jest zwyczajnie zbyt ciemno, nikt się tam nie zapuszcza.
Głęboko, tak.
I co jakiś czas właśnie wyjawia jakąś rzecz, która nikt wcześniej nie widział. Nie? I o, to żyje tam gdzieś na dole i to pewnie jest tego więcej. Więc no, to
póki
to
nie
działa.
Przejdą ewolucji i nie wyjdą na powierzchnię, to jesteśmy bezpieczni.
Wyjdzie taki, wiesz, ten trench, nie?
No.
Uszanowanie. Pojazd pod wody.
Przejmujemy ten teren.
No wtedy już przegraliśmy.
Z takimi lampami ostrymi i tymi świecącymi.
Tymi lampkami, nie?
Ej, to mają łatwiej w ciemnościach, kurczę, sobie oświetlają ten
drogę.
Wyjdą sobie na zewnątrz.
Może czekają, aż się słońce zapadnie i albo nas całkowicie, wiesz, dziura ozonowa i wszystko. I wtedy wyjdą spokojnie, dzień dobry, słońce świeciło. Nie mogliśmy wcześniej.
Nie, to jest dobry koniec. Także obiecuję sobie trochę po tym filmie, no ale no, zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie? Równie dobrze może znowu wyjść kolejny kiepski horrorek.
To jest już tak, że sobie obiecujemy po każdym kolejnym filmie, tak jak tych live'y i te wszystkie.
Nie mamy wyjścia.
Ja się dobrze bawiłam na live. Przepraszam.
Ja nie wiem, co...
Ja się dobrze bawiłem, tylko bo był Jake piękny, ale tak to...
I zakończenie było fajne. No nie wiem, jakoś... Ja się na tym filmie bawiłam lepiej niż na tym ostatnim Obcym, no więc...
Ja się na Obcym bawiłem świetnie.
To ja... Niech, kurczę, nie wiem.
I cały czas pokutuje to przekonanie, że Alien Covenant jest nielubiany, a on ma jakieś 60-70% pozytywnych recenzji.
No może jest lubiany, ale nie przeze mnie.
Mnie to zaskoczyło, bo ja myślałem, że jestem w jakiejś ostrej mniejszości, a się okazuje, że nie.
Że jesteś mainstreamem.
Ten film został całkiem nieźle przyjęty, ale...
Może w tym w agregacie recenzji liczysz tylko swoje.
No.
Nie, serio, tak jest.
Łukasz pod pseudonimem napisał 70 pozytywnych recenzji, żeby wybić Alien Covenant.
Napisałbym, gdybym mógł, ale nie mogę.
Łukasz, ten, wiesz, gdzie cała ta sztuczna kariera, wiesz, ten, żeby się dostać do Time'a, do Guardiana, żeby tylko dobrą recenzję, ale tak, żeby nie za dobrą, tak 7, 6, 7, żeby...
No dobra, słuchajcie, to pomówiliśmy o filmie Foxa, teraz znowu pomówimy o filmie Foxa, tym razem Fox Searchlight, no i oczywiście jest to w jakiejś tam linii wynik ostatniego docenienia Guillermo del Toro przez Akademię, no bo to jest kolejny film, który del Toro będzie produkował, mianowicie mowa o filmie Antlers i nie ma to polskiego tytułu jeszcze, ale ja zaproponuję Poroże Śmierci w takim razie.
Bo ja zaproponowałam Poroże, ale potem stwierdziliśmy, że za mało.
Za mało, nie brzmi jak horror, więc...
Poroże Strachu.
Poroże Strachu. No albo pełzające nie. No Poroże Strachu, myślę, że będzie spoko. I obstawiam, że coś tu z tym wymyślą tutaj, bo samo Poroże nie będzie wystarczająco, wiesz.
Może albo zrobią rzecz w stylu, no nie wiem, Strach ma wielkie rogi.
Nie,
to była to moja propozycja, jak coś tak.
Strach za rogiem.
No ja się nie zdziwię, jak coś takiego padnie, żeby tutaj ktoś na ten film poszedł. No ale dobra, film zapowiada się generalnie ciekawie, bo jest też trailer. I ten trailer trochę wygląda faktycznie jak coś, co mógłby Del Toro produkować, bo on ma trochę taką klamrę właśnie w stylu filmów Del Toro, że mam tego chłopca, który opowiada historyjkę na lekcji, nie? O tam rodzinie niedźwiedzi. I ta historyjka taka bez kontekstu, to jest całkiem urocza, nie? Ale przez to, że masz te przebitki z tych dziwnych rzeczy, które tam się dzieją wokół tego chłopca w jego domku, no to wiesz, że za tym stoi jakaś cholerna, jakiś szatan. I demony.
Kręgosłup diabła. Mnie się to końcowa postać i właśnie jeszcze ten tytuł, mnie się to kojarzy, wiesz, z jakimś leszym, który żyje gdzieś tam w lasach.
Coś w tym widziałem, jakieś takie pogańskie bóstwo, które żyje w lesie, czy coś.
To plus to, że mamy, wiesz, jakiegoś tego chłopca i dziwne historie i ten taki trochę klimat leśny, to ja miałam też trochę skojarzenia z tym 7 minut po północy, które nie było horrorem, ale miało fantastyczny klimat i też właśnie bardzo fajny design postaci i tych historii opowiadanych, więc gdzieś tam pomiędzy...
Był jakiś taki horror z jakimś takim właśnie demonem, czy bóstwem w zasadzie leśnym z porożami. Nie pamiętam, jak się to nazywał, rytuał chyba, czy coś w tym guście. Możecie sobie poszukać. Coś takiego było. Takie klimaty właśnie, że bohaterowie złazili po lesie i spotkali potwory.
A kiedyś Landisowie do jakiejś antologii, a to było na 2002 albo 2003 rok, to Masters of Horror robili Kobietę Jeleń.
Spoko. No, ale
nie wiem, czemu to pamiętam.
Już nie mówimy o Landisach.
No nie. O zradnym. Każdy ma swoje rzeczy.
Dobra, wróćmy do przyjemniejszych rzeczy i demonów z lasu. W każdym razie, no nie, wygląda to bardzo ciekawie. Obsada jest super. No, mamy
Jesse Plemons, o mój Boże, on jest taki super.
Jest Jesse Plemons, jest Kerry Russell, ten chłopiec, którego nie kojarzę, ale w trailerze wypada spoko. No i jest reżyser Scott Cooper, którego
on ma dobre rzeczy na koncie, jak
właśnie
pamiętam.
Ja nie końca tutaj jestem zapoznany z jego filmografią, ale widziałem, że to są same dobrze oceniane rzeczy.
Właśnie,
a i to jest, nie, widziałem jedną rzecz. Widziałem tą Black Mass z Johnem Deppem i to jest człowiek, który na przestrzeni tych ostatnich, nie wiem, 10 lat jako jedyny zrobił dobry film z Johnem Deppem, więc szanuję.
Tak, ale on zrobił to, Szalone Serce, za które Jeff Bridges dostał Oscara. On grał tego starego muzyka country. Tak, piękna rzecz. I Out of the Furnace to jest to z Bale'em, nie? Tak, tak, tak. O kurczę, on robi te dobre gatunkowce takie, takie klasyczne. Ej, to może, to czekam teraz.
No więc tym bardziej myślę, że...
To jest spoko.
Że warto. I mam nadzieję, że wyjdzie lepiej niż Scary Stories to Tell in the Dark. Bo tak. To jest ten film, o którym jeszcze słówko możemy wspomnieć, po którym też sobie obiecywałem trochę mimo wszystko, bo trailer był bardzo fajny. No to nazwisko Del Toro myślę, że to też robiło swoje, szczególnie, że widać wpływ tych filmów na Del Toro, nawet w tym
widać
filmie.
Widać taką stylistykę, taką baśniową, tej takiej właśnie mrocznej baśni i ten pewien taki specyficzne podejście do tego potwora, no nie?
Że... Jest w tych filmach też taka właśnie taka trochę naiwność może, taka dziecięca, taka prostolinijność, no nie wiem, one nie są ironiczne, one nie są właśnie jakieś takie zdystansowane. Widać, że tutaj te filmy zawsze idą z sercem tutaj na ramieniu do ciebie, nie? Tak, dusza jest na ramieniu, nie?
Tak.
Natomiast, a jeszcze jest inna rzecz, efekty specjalne, nie? To jest, myślę, też znak rozpoznawczy filmu Del Toro, że zawsze tam są efekty, może nie zawsze, ale w dużej mierze są to efekty praktyczne.
No to jest najlepszy element, moim zdaniem, Scary Stories to Tell in the Dark.
Tak, ja bym nawet powiedział, że one nie zawsze wyglądają super, nie zawsze jestem wielkim fanem tego. Pamiętam, że w Crimson Peak te duchy, które widziała ta bohaterka, one mi się tak nie podobały. Uznałem, że kurde, jak to chujowo wygląda, co to za słabe CGI. A potem obejrzałem materiał za kulis, nie, to były te niepoklatkowe, tylko praktycznie robione duchy. Trochę tak miałem w Scary Stories, te pierwsze zjawy były super. Ale jak się pojawił ten Jungle Man, czy jak on nam się nazywał, ten taki powykręcany, to mówię, kurczę, jak to chujo wygląda, co to za CGI słabe. Nope.
Nie, ja potem znalazłam, okazało się, że to jest pan, który wystąpił w X-Faktorze i tam zrobił totalne wrażenie, jak się nagle zaczął wykręcać na scenie, jak tam, wiesz, wszyscy myśleli, że będzie śpiewać, a on tutaj ręce do tyłu i zasuwamy jak schodzi.
No wygląda jakby go demon opętał właśnie, nie?
Dla mnie właśnie te potwory, to była zdecydowanie najlepsza część i ten pan też mi się podobał jak fajnie wykręcał swoje kończyny.
Za bardzo jak dla mnie chyba go charakteryzowali. Ale pozostałe potwory wyglądały super. Szczególnie ten strach na wróble był super. Ta pani, co straciła palca, też była mega. No ale z tym filmem problem był taki, że te potwory były...
Nie miałeś połączenia z nimi, emocjonalnego kontekstu.
Jak się strasznie wysilisz, to znajdziesz jakieś tam połączenie na zasadzie, że bo brat bohatera wrócił z wojny w kawałkach, więc teraz goni go potwór, który się rozpada na kawałki. Ale to nie działa w tym filmie. Nie? To zawsze jest jakieś jedno zdanie, które gdzieś tam pada, albo zawsze to jest bohater historyjki, której się bałem, jak byłem dzieckiem. I tyle. I nie masz tego takiego fajnego zaczepienia właśnie w te traumy tych dzieci, albo w jakieś rzeczy związane z ich charakterem. Nawet w tym cholernym koszmarze z ulicy Wiązów 3, o koszmarach jeszcze będziemy gadać w tym odcinku, ale przyszło mi na myśl, tam mamy grupę tych dzieciaków i każdy z nich jest jeden atakowany przez Freddy'ego właśnie w jakiś sposób związany z ich, nie wiem, charakterem i zainteresowaniami, a później z racji tego, że te dzieciaki potem orientują się, że w snach mogą robić sobie co chcą, no to też próbują walczyć z Freddy'em tak, jak to one potrafią, w czym się czują mocne, nie? To jest taki fajny element, bo ci pozwala w fabularny sposób dowiedzieć się czegoś więcej o bohaterach bez ekspozycji. Tak. Ale w tym filmie, tak moim zdaniem, średnio to...
No w tym filmie ci bohaterowie nie działają generalnie, ja bym powiedziała, bo nie są szczególnie interesujący i mają właśnie takie strzępki wątków. Nawet główna bohaterka, o której dowiadujemy się najwięcej, która ma dla siebie najwięcej czasu, ma jakiś ten taki urwany wątek, gdzie matka kiedyś odeszła od nich. W sensie nie, że umarła, tylko po prostu porzuciła rodzinę, prawda? I wychowywał ją ojciec. I ona zawsze obwiniała siebie, że to na pewno ona była, nie wiem, jakaś niedoskonała, czy niewystarczająco dobra jako córka i to przez to. I kurczę, ten wątek wraca gdzieś tam w jakiejś jednej rozmowie przez telefon z ojcem i tak właściwie on nie ma jakiegoś finału, no, nie ma jakiegoś...
Nie jest związany z tym potworem, który ją tam...
Tak, jakby nie jest związany z niczym i nie ma żadnego satysfakcjonującego rozwiązania. I generalnie o każdym dzieciaku można by to powiedzieć, że gdzieś tam się pojawiają jakieś te wątki i niekoniecznie wracają, albo w ogóle nie ma tych wątków, więc nieszczególnie nas o z tych dzieci jakoś przyjmuje i to, co się z nimi dzieje. No plus generalnie fabuła tego filmu jest taka strasznie banalna, nawet na poziomie tego potwora głównego, powiedzmy, który ich tam straszy. No, to wszystko jest takie... Fajnie ten film wygląda, można popatrzeć, ale... Nie jest szczególny w żadną stronę. Nie jest nawet, nie wiem, szczególnie straszny, czy jakiś szczególnie trzymający w napięciu. No generalnie no, można iść, jak nie ma żadnego innego horroru w kinach, ale z tych letnich horrorów, no to powiedziałabym, że robi zdecydowanie gorsze wrażenie niż sporo innych tytułów, na których byliśmy.
No, ale no, da się obejrzeć. Mam nadzieję, że to Antlers będzie lepsze. To jest jakby wniosek z tego wywodu całego, że...
Tak.
No, wiesz, mam nadzieję, że to nie jest tak, że do jakiegoś na wpół skończonego projektu przykleja się nazwisko Del Toro i wypuszczamy do kin, no bo reżyser kształtu wody i Labiryntu Fauna i... No bo tak to trochę wyglądało, nie? Jak się obejrzało to Scary Stories. Koncept wyglądał fajnie, trailer wyglądał fajnie, nazwisko Del Toro wyglądało fajnie, ale sam film był taki mech. No i mam nadzieję, że tutaj no, będzie trochę lepiej pod tym względem. No i plakat jest nawet fajny. I jest poroże na nim.
No i to jest to Fox Searchlight, to też jest takim powiedzmy jakimś zawsze dobrym znakiem, nie?
No. O czym? Okej. I teraz, to dobra, to pomówmy sobie o tych trailerach, o których nie będziemy poświęcać tutaj jakiejś dużej dyskusji. Obejrzeliśmy zwiastun tego filmu z tym, jak on miał?
Gary Oldman. Mary.
I to może wy się wypowiedzcie, bo dla mnie to wyglądało strasznie...
To niech Radek zacznie.
Nie wiem, mnie to intryguje. To jest film, którego cała akcja ma się dziać na jachcie. To jest jacht, nie? Tak. Na jachcie. I no coś się tam zacznie dziać złego. Jest właśnie jakaś rodzina, męża gra Gary Oldman, żonę gra Emily Mortimer. To już, no kurczę, to jest dobra obsada aktorska, nie? Dwójka dobrych naprawdę aktorów. Jeden wybitny, Gary Oldman jest wybitnym aktorem. Też dziwi mnie, że akurat do takiego projektu, ale znowu nie dziwi mnie, bo też pamiętam, w jakich on niektórych rzeczach zagrał, jak grał Karła albo coś takiego.
Więc... ale to super wreszcie moim zdaniem, że Gary Oldman wreszcie zagrać bez, nie wiem, tej tony makijażu, jakiegoś kostiumu, że wreszcie to nie będzie, wiesz, o Winston Churchill jeździ metrem, tutaj po krzepieniu serc. Tylko kurczę, jakaś taka zupełnie inna rola, nie? Zupełnie inny projekt.
Tak. Ja, dlatego mnie to po pierwsze mnie intryguje, a po drugie, że czekam, jak wykorzystują tą taką maksymalnie ograniczoną przestrzeń, nie? Mm-hmm. Bo jak mamy na przykład straszny dom, czy jakieś coś się dzieje, że atakują jakiś dom i wtedy to możesz, wiadomo, jakieś miejsca szukać, gdzieś się pod łóżkiem schować, gdzieś coś tam kombinować, umykać jakoś tej sile, która się tam próbuje atakować, ale tutaj nawet pod łóżko nie wejdziesz, bo to jest jacht, tam masz wszystko.
Nie, no jachty też nie są jakieś mikroskopijne, tak? No są te jachty, które mają jeszcze tam kilka kabin i tak dalej, no tam spokojnie jest nadal, jakaś ta przestrzeń, nie?
Tak, ale nadal to jest już taka jak na horror, to jest bardzo, bardzo ograniczona, nie? Że to jest mikroskopijna przestrzeń dla horroru, nie? I jestem ciekaw bardziej, jak to wykorzystają, bo to jest, dla mnie to jest przerażający koncept, nie? Że jesteś gdzieś na środku morza, w jakimś małym jachcie i nagle, nie wiem, pojawia się opętanie jakiś demon, czy cholera wie co.
Tak, bo zawsze może jeszcze wyjść coś z wody, no bo jesteśmy na wodzie, prawda? No też jest ten taki mrok. No i nie wiem, mnie ten trailer w miarę przekonał, więc zobaczymy.
Wygląda całkiem fajnie i ma dobrą obsadę i ciekawy pomysł.
To jest kolejny film o nawiedzonym domu, tylko zamiast domu jest teraz jacht.
No, nawiedzony jacht.
Nie miałeś nawiedzonego jachtu.
Nie widzę
jeszcze
za bardzo nic, wiesz, nic, co by wyróżniało ten film, poza tym, że to jest jacht.
No i dobrze, jak kapitalni aktorzy.
No.
Jak na chory.
Nie wiem. Okej. No nie, jest szansa, że będzie super. Pamiętam, że zwiastuny Conjuring swego czasu też mnie nie przekonywały. Okazało się, że było fajne, więc może też tak będzie. Był jeszcze zwiastun filmu Prey, który widziałem, że był hypowany na tych portalach horrorowych, ale tak, no nie wiem, obejrzeliśmy.
Ja też obejrzałem.
Przeleciał mi tak.
No jakiś typ trafia na wyspę i tam znajduje jakąś dziewczynę.
Dziwne rzeczy.
I ta dziewczyna mówi, o, moja mama jest jakaś pojebana i chce cię zabić. I tyle, nie? To tak, no nie wiem.
No. Teraz jakoś dziwnie robić film o dżungli bez The Rocka.
Był ten zwiastun tego francuskiego czegoś, co Radek podsyłał. Nie wiem, Radek, gdybyś mógł wytłumaczyć, czemu to podsyłałeś, czemu to cię zainteresowało?
No nie powiedziałem, że mnie zainteresowało. Powiedziałem, że Netflix robi jakiś serial i to jeszcze francuskojęzyczny. Ale obejrzałem go, to się nazywało, czekaj, Marianne.
Marianne, więc tutaj.
Tak. Ale nie wygląda zachęcająco.
Radek po prostu potknął się o to, kiedy szedł drogą.
Tak to wygląda. Nie czekam już na to. Nie czekam już na to. Już przestałem.
To przez nas, bo myśmy tak trochę wykpili, że po francusku jeszcze serial na Netflixie.
Okej.
Okay. Zrobienie serialowego horroru to jest, kurczę, nie taka prosta sprawa. Bo wydaje mi się, że większość to jednak nie działa.
Tak, to po pierwsze, a po drugie, to tak sobie myślałem, i tak to nie obejrzę. To jest serial. A mam tyle seriali do oglądania.
I po francusku.
Po francusku.
To gorzej niż po niemiecku.
To już bardziej czekam na to American Horror Story.
To jeszcze robią?
Tak, teraz będzie się nazywał sezon American Horror Story 1984 i będzie slasherowy.
O! No. Ja ciągle jestem w drugim sezonie od dwóch lat.
A to jest akurat takie dobre, że nie musisz, wiesz, wybierasz sobie po prostu gatunek, jaki lubisz, a nie musisz po kolei sezonów, nie? A jakże akurat slashery, to mnie kręci i chcę zobaczyć.
No dobra. To chyba tyle, jeśli chodzi o trailery. Nic się innego nie pojawiło ostatnimi czasy.
Kurde, to jest 83 albo 84, ktoś mi w komentarzach zabije. No, ale nieważne, ja wiem, że mogłem nie trafić.
No ten 84 to znany rok, Radek, to powinieneś kojarzyć, czy to ten rok, czy inny rok.
No wiem, ale...
No dobra, słuchajcie, to przejdźmy sobie dalej. Mamy jeszcze...
Dobrze, trafiłem, 84, dobra.
Okej. Dobra, to tak... jest parę takich mniejszych rzeczy, o których nie będziemy się jakoś rozgadywać, ale warto w ramach uzupełnienia wspomnieć o tym, że pojawiła się pełna synopsis do tego Niewidzialnego Człowieka, o którym trąbimy od dawna, bo to się zapowiada super. I bardzo podoba mi się motyw w tym, że Niewidzialny Człowiek i ta bohaterka, którą on tam potem
nachodzi
i terroryzuje, jakby nie trafia na nią przypadkowo, tylko to jest jego była, która odeszła od niego, bo był chujem i on upozorował swoją śmierć i teraz jako niewidzialny człowiek ją się mści, co jest źle zabrzmi, ale to brzmi super.
To jest bardzo życiowe.
To jakby, oczywiście sytuacja jest podkręcona do tutaj absurdalnych rejestrów, ale no, to jest bardzo życiowe, nie?
Tak, więc... a to horrory są najlepsze właśnie, jak są jakimś komentarzem społecznym, komentarzem do czegoś takiego właśnie bardzo życiowego, a to jest taki koncept, którego, no kurczę, nie było jeszcze, nie? Coś naprawdę świeżego, jeśli chodzi o coś, co film chce powiedzieć obok tylko tego, że chce cię wystraszyć, nie? No i tutaj nie wiem, co jest straszniejsze, czy to, że jest niewidzialny człowiek, który może się zamordować, czy to, że jest byłym, nie?
Swego czasu wspominaliśmy o tym, że Tommy Doyle ma wrócić w Halloween i miał grać Paul Rudd, ale był zajęty Ghostbusters. No i oficjalnie już ogłoszono, że Anthony Michael Hall będzie grał tę postać, więc trochę starsza opcja. No, pewnie, że spoko. Plus, jeśli ktoś jest fanem tego czarnoskórego chłopca, który był w tym filmie, w tym Halloween, tym ostatnim, no to on wróci, więc super, jestem wielkim fanem, więc bardzo mnie to cieszy. No i o tym, o Midsommar, że będzie miał rozszerzoną wersję, już wspominaliśmy w innym materiale, więc tylko odnotujmy to. No dobra, no to przejdźmy sobie do naszego ostatniego tematu. Który będzie właśnie, tak jak już zatizowałem wcześniej, poświęcony Koszmarowi z ulicy Wiązu, bo tak się składa, że sobie nadrabiamy te filmy przed Halloween. Oczywiście Robert Englund od dawna już nie gra tej postaci, ostatni raz wystąpił jako Freddy Krueger w filmie we Freddy vs. Jason.
Od tamtego czasu był tylko jeden film, ten remake, tak? Więc to nie tak, że mnóstwo innych osób grało Freddy'ego.
Nie, no
w ogóle
nie było innych filmów, no bo też ten remake pokazał, że nie było pomysłu w ogóle na Koszmar z ulicy Wiązów.
I nie ma totalnie potrzeby, bo można oglądać te stare. Bo oglądamy je teraz i wow, te filmy tak totalnie dają radę.
Tak, ale jednocześnie wiesz, że one... Ważnym elementem tych filmów jest to, że są stare i że pokazują ci tą okropną, białą Amerykę lat 80., tą taką najbielszą po prostu, gdzie wszystko po prostu jest ekwiwalentem, wiesz, nieprzyprawionej piersi z kurczaka z wody. I oni wszyscy po prostu mają te okropne stroje, takie, wiesz, kolorowe koszule i tak dalej. Mieszkają w tych Mieszkają w tych gigantycznych domach po prostu, które są umeblowane jak jakieś, wiesz, wille. A z zewnątrz wyglądają jak domki na przedmieściu.
Tak. I żeby tak było jeszcze dodać do tego, że najgorsze białe jest tam Johnny Depp, więc już w ogóle.
A propos Johnny'ego Deppa, to jest ten świat, który był pokazany jako, który parodiował Tim Burton w Edwardzie z rękim, nie? Właśnie to miało wyglądać. I w drugiej części to jest bardziej widoczne, bo tam jest jeszcze ta impreza przy basenie, która jest najbielszą imprezą ever. No ale nawet w pierwszej, nie? No i przede wszystkim... Masz ten taki blichtr i ten taką właśnie, wiesz, ten taką sielskie życie na tych amerykańskich przedmieściach z tradycyjnymi wartościami i tak dalej, ale jednocześnie pod tym jest ta cała warstwa tego zakłamania, ukrywania rzeczy przed innymi, nie? I ten fałsz i na właśnie tym te filmy działają,
super,
więc...
Super jest to, że jak się właśnie włączy teraz na przykład pierwszy koszmar, to... Można się zacząć zastanawiać, czy większym koszmarem nie jest to tam życie na jawie, niż te sny, w których ściga cię Freddy, bo mamy tych bohaterów nastoletnich którym nikt w nic nie wierzy, którzy są uwięzieni w tych swoich przedmieściach, w tych swoich domkach, z tymi okropnymi rodzicami.
Wszyscy są okropni.
Mamy główną bohaterkę Nancy, której rodzice są po rozwodzie, której matka non-stop tylko się upija i nie ma z nią kontaktu, zamykają w domu tego ojca, który odszedł, który jest niby jakimś tym szefem policji, ale jest kompletnie niekompetentny, w ogóle nie zwraca uwagi na jakieś takie oczywiste rzeczy. Zaczyna powiedzieć się ten motyw Frediego, jak już jakby ona zaczyna mówić, o co chodzi. I ci rodzice wiedzą, o co chodzi, tak? Jakby wiedzą, kim jest ten typ, wiedzą, co sami zrobili, wiedzą, co tam się stało, ale mają taki ten mechanizm wyparcia
no bo
wiecie,
to jest idealne amerykańskie przedmieście, nie mogło nam się wydarzyć nic złego.
Ale to jest wspaniałe, że jakby, wiecie, metaforycznie to nie wiem, te dzieci mogłyby mieć jakikolwiek problem, prawda? Mogłyby mieć depresję, mogłyby mieć jakieś, nie wiem, stany lękowe, cokolwiek. I tylko mamy tych rodziców, którzy tylko próbują zatuszować, żeby sąsiedzi się nie dowiedzieli, że tu wszystko jest w porządku, nie wychodź z domu, to nie będzie problemu. I wiecie, tych dzieciaków, którzy próbują sobie na własną rękę z tym wszystkim radzić. No i mamy te warstwy snów. Jezu, ten film jest tak dobry, jest tak straszny, jest tak przerażający. No, naprawdę. I kolejne części, kurczę, każda jest taka trochę inna na swój sposób i totalnie dają radę.
No, szczególnie dwójka docenię
dopiero jak się Power Glove pojawia i te rzeczy późniejsze.
Power Glove jest jakoś tak, kiedy? W siódmej? W szóstej?
Jak, tak, późno
no.
jest.
Nie, ale kurczę, no to są dalej fajne filmy, tylko właśnie mówię, one są bardzo osadzone w tych latach 80., więc ja nie widzę problemu, żeby zrobić Koszmar z ulicy Wiązów dzisiaj, ale opierają się na właśnie
tak, no właśnie, to nie mogło być po prostu remake, takie przełożenie 1:1.
Dlatego jak zrobili w 2010 roku remake, który był scena po scenie tym, czym był ten pierwszy koszmar z 84 czy któregoś. No to nie miało żadnego sensu, bo to wtedy już nie było zupełnie tej warstwy, która działała wtedy w latach 80., kiedy to amerykańskie społeczeństwo udawało, że jest takie super idealne, jeździli tymi gigantycznymi samochodami, mieszkali w tych idealnych domach, które dzisiaj wyglądają karykaturalnie. A wiesz, po przeniesieniu tego w bardziej współczesne czasy, to już nie działa zupełnie, więc trzeba by to dzisiaj zrobić zupełnie od nowa, ale użyć znowu Frediego jako manifestację czegoś. Może nie głęboko skrywanej seksualności, jak w dwójce, ale,
znaczy,
ale
wiesz,
czegoś...
No też można, czegoś... to nie jest tak, że dzisiaj, nie wiem, młody człowiek nie boryka się nigdy właśnie z tym, że odkrywa swoją seksualność,
nie
tak?
Nie chcesz powiedzieć, że...
Nie chcesz przez
że homoseksualizm to jest Freddy.
Nie, no pewnie,
więc...
że nie.
A ten film to mówi,
ale
więc...
jak mówisz, jak najbardziej można jakiś ten wątek, kiedy odkrywasz siebie, powiedzmy, w jakimś tam sposób wykorzystać. Czy z kolei, nie wiem, ten motyw, że myślisz, że wariujesz, czy wiesz, że no nie wiesz, czy to faktycznie ten Freddy jest, czy go nie ma, czy to tylko twoja schiza, czy to ty zabijasz, czy on zabija, czy no wiesz, wszystkie lęki związane z jakimiś tam snami, czy właśnie to takie... To jak fantastycznie tam działa to, że bardzo często nie wiemy, czy jesteśmy na jawie, czy we śnie. To jest koncept, no, który do każdej fabuły może ci pasować, prawda? No tam jest dużo takich uniwersalnych rzeczy, które no właśnie w połączeniu z jakimś aktualnym problemem i aktualnymi realiami dalej będą działać. No sam Freddy, no kurczę, to jest tak straszna postać i tak straszny koncept i właśnie to jak wiesz...
No na razie, wykorzystanie... zobacz, jak przyjdziemy dalej do
kolejnych filmów. Tak, ale właśnie wiesz, wykorzystanie tej takiej logiki snu, to jest kurczę też coś, co jest totalnie uniwersalne i gdzie jest jeszcze mnóstwo jakby rzeczy, które można do tego dodać i wykorzystać.
To jest mega wygodne dla ogólnie twórców, że przez to, że to właśnie, wiesz, te sceny są właśnie, wszystko się kieruje logiką snu, to nikt nie będzie ci narzekał, gdzieś bohaterowie idą i szukają czegoś.
Tak,
i
że tu się, wiesz, nagle zaczyna, że zmienia się scenerię.
No tak zawsze
no,
w snach robisz,
snach,
nie? No, jakby nie zastanawiasz się, czy gdzieś iść, czy nie, tylko idziesz. No właśnie Robert Englund pytany o to, czy jakby dalej widział przyszłość tej serii, no to wspomniał o tym, że no on już za dużo tego Freddy'ego grać pewnie nie będzie, no bo już trochę ma lat na karku. Może jeszcze jeden jakiś.
Old man Freddy.
I no, totalnie.
Wiesz, ja myślę, że on że zobaczył sukces Halloween i stwierdził, że kurno, może jednak warto by było. Może ktoś z pomysłem by przyszedł, jacyś ludzie, którzy się wcześniej zajmowali komediami najlepiej. Przyjdą i zrobią nowy koszmar i może on wtedy by się zgodził.
Wiesz, pojawia się jakieś większe zagrożenie niż Freddy, który może całkowicie sny przejąć i musimy znaleźć jednego gościa, który może nam pomóc. I to idą, wiesz, Freddy, wiesz, jakieś za ten dom, wiesz, zawalony jakimiś śmieciami, ale w snach, nie? I oni wchodzą do tego snu i...
Ej, to jest...
Musimy odkopać te kości.
Znowu muszę te kości wykopać z tego wysypiska.
No.
Ale wiesz, i idą do tego snu, nie? On tam siedzi sam w jakimś zapiedziałym mieszkaniu, nie? I Freddy Krueger, on się obraca, wiesz, taki stary Robert Englund, nie? I kolejna, ostatnia misja. Może się, wiesz, Redemption Arc, nie?
Ja jestem za tym, żeby zrobić wyprawę na to złomowisko i znaleźć kości Freddy'ego i żeby były tak, podatkowe kości.
tylko to jest chyba najdziwniejszy element trzeciej części, kiedy oni próbują zakopać kości Freddy'ego i te kości okazują się mieć jakby wolę życia w tym naszym rzeczywistym świecie, niepowiązanym jakby ze snami. I kiedy najpierw ten worek kości tam prawie, wiesz, zabija bohaterów, a później powstaje z tego szkielet i ten szkielet Freddy'ego jest totalnie morderczy.
Jest super, no. I ma tą rękawicę i tak dalej, jest mega.
Ale, najlepsze, znaczy, najlepsza seria.
Wydaje mi się, że to też... Już pamiętasz, wspominaliśmy w którymś odcinku o tym, że to też byłby... Właśnie, że to by było bardzo modne zrobić teraz film właśnie o grupie dzieciaków, które właśnie walczą z Freddym albo z jakimś tam innym zagrożeniem, wykorzystując Freddy'ego na przykład. No bo lubią ludzie takie filmy w tym momencie, nie? A no w jedynce no była Nancy i reszta tych patafianów, która zginęła po drodze.
O Jezu, Glenn. Ale gdyby Glenn, zaraz... którego jedyną rolą było nie zasnąć i kurna za każdym razem spieprzył.
No bo to był Glenn. Ale nie, ale wiesz, gdyby po prostu poza tą naszą Nancy z tamtego filmu było jeszcze, nie wiem, dwójka czy trójka dzieciaków, którzy by mieli coś w głowie i cała reszta mięsa armatniego, no to myślę, że oglądałoby się nawet lepiej. No tak jak było w trójce mniej więcej, nie? Już wymyślili to dawno temu i działało. No ale Robert Englund stwierdził, że no, w jednym filmie pewnie zagrał, ale na pewno nie zagra w, nie wiem, kolejnych 8, więc w ogóle tutaj rzucił, że no, Kevin Bacon może zagrać Freddy'ego i on będzie super, jest idealny. Był świetny we Wstrząsach. No był, ale nie wiem, czy to jest dobra rekomendacja, no, ale
to już było kawałek czasu temu.
Był kawałek czasu Robert. Temu. Znaczy, ja...
Ale Kevin Bacon też zaczynał gdzieś w horrorach, nie?
No we Wstrząsach na przykład.
We Wstrząsach.
A jeszcze gdzieś, no nieważne.
No zaczynał, wcześniej było ten, tańczył.
No. ale to znaczy, to pytanie do was. Czy widzielibyście właśnie taki, no ja wiem co Radek powie, bo Radek już powiedział w sumie, co jaki koncept mu się widzi, ale czy wolelibyście właśnie taki film na zasadzie jeszcze jeden, ostatni koszmar po prostu i zrobić właśnie taki powrót, no coś jak Halloween, nie? No Halloween oczywiście dostało sequelę i tak dalej, ale załóżmy, że po prostu jeszcze jeden film, gdzie ostatecznie, no powrót po latach i ostateczne pożegnanie powiedzmy tego całego konceptu, czy wolelibyście, czy widzielibyście po prostu sens, żeby faktycznie po prostu reaktywować tę markę i użyć po prostu innego aktora, może równie charakterystycznego, może kogoś, kto, tak jak Robert Englund, ma talent komediowy, bo on, Freddy jest bardzo slapstickową postacią, wbrew pozorom, dlatego jest straszny, no bo jak on biega, no to biega po prostu tak, nie?
On biega tak, z takimi rozłożonymi rękami na boki też często, nie?
Jak gdybyś go widziała wyrwanego z kontekstu, to jest komiczna postać zupełnie.
No co, to jest totalnie przerażające, nie wiem, jak patrzysz na niego i możesz myśleć, że nie jest.
No jest zabawny, już co żarty i biega w taki śmieszny sposób.
On ma dokładnie to, co Chucky, nie? No. Że to też jest czy ten, ale jest cholernie ironiczny i ma poczucie humoru.
Wiesz, chodzi o to, że Robert Englund był takim kompletnie jednak innym aktorem do grania mordercy w slasherze niż ktokolwiek inny.
Znaczy, bo on też był, przede wszystkim był aktorem i oni nie mieli nic do grania, na przykład ci, co grali Myersa, czy no, co grali Jasona, nie?
To byli głównie tak. Kaskaderzy, nie?
Statyści, nie?
Nie, no kaskaderzy, no, że można go było odkładać, niż nic musieli.
On był jedną z niewielu pełnoprawnych postaci slasherowych, morderców, nie? Która ma jakiś charakter i głównie oglądasz to dla głównego mordercy, a nie tylko dlatego, żeby zobaczyć, jak on morduje, nie tylko jaki on będzie, co on zrobi. Nie? To dokładnie to samo było przy Chuckim, nie? Gdy też miałeś w dupie, co tam się dzieje, tylko ej, Chucky był spoko gościem, nie? Spoko gościem, no na takim pojebanym poziomie, nie?
Wydaje mi się, że przez to można by spokojnie wykreować nowego Freddy'ego, nie? Wiadomo, że pewnie byłoby sporo ból dupy, ale gdyby znaleźć dobrego aktora i faktycznie spróbować dać Freddy'emu dalej charakter jakiś, to czy widzicie jakoś przyszłość dla tej serii, czy nie? Czy tylko jednorazowo?
Znaczy wiesz, jeśli faktycznie Robert Englund chciałby wrócić na jeszcze jeden film, to ja bym chciała zobaczyć, żeby właśnie ten jeden film jeszcze jakby takim, jako takie, wiesz, pożegnanie. Chciałabym, żeby wróciła stara Nancy, no bo come on, ona zginęła w tym świecie snów, więc totalnie można wytłumaczyć, ale... że jednak przeżyła, bo sny,
ona
cokolwiek.
Ona miała jedno zwieńczenie w trójce, drugie zwieńczenie w Nowym Koszmarze, to jeszcze znowu byśmy ją męczyli.
No. Niech wróci, no come on, skoro mogła wrócić stara ta Lori w Halloweenach, która też przecież wcześniej już wróciła, no, ale tam to w jakimś innym Halloween.
Tam były inne linie czasu, to co innego. No nie, ale okej. Okay, no
więc
tutaj jest
więc nie, ja totalnie bym chciała, żeby wiesz, wróciła jako jakieś takie podsumowanie.
Też różnica jest taka, że Jamie Lee Curtis to jest dobra aktorka, a Heather Langenkamp, jakkolwiek bym ją lubił, to no tak sobie...
No ale nie wiem, Nancy jakby jest... No jest specyficzną postacią. Wydaje mi się, że tutaj jakby totalnie mogłaby zagrać jeszcze raz tę postać. I no nie wiem, chciałabym jakieś takie, wiesz, zwieńczenie tego, a później spoko, później recastujmy i róbmy od nowa i róbmy jakieś zupełnie nowe rzeczy. To się nie kłóci u mnie w głowie. Okay. Że można by zrobić, wiesz, właśnie jeden film, żeby tutaj pożegnać jeszcze obsadę i później robić nowe, ale właśnie z jakimś nowym konceptem, nowym pomysłem, bez tych przedmieści na przykład, czy coś.
Ja bym właśnie zrobił jeszcze jedną część, też z Englundem, jakieś jego pożegnanie jako postaci, ale to ona, żeby była, wiesz, całkowicie powalona. Na przykład, nie wiem, żeby się pojawiło zło większe niż Freddy, który też jakiś po sposób może kontrolować sny, nie? Może przenikać do naszego świata, nie wiem, można nawet szatana dać, że to jest, który chce tam przejąć świat. I wiesz, i Freddy będzie musiał być tym, który jest wkurwiony na to, że wiesz, że ktoś próbuje zająć jego miejsce. Dalej by był tym, wiesz, no mordercą, złamasem, wiesz, nie byłoby tak, że nagle on pomaga bohaterom czy coś takiego, ale wiesz, z własnych pobudek, wiesz, nie wiem, z zazdrości, że ktoś może zająć jego miejsce, robi to poświęcenie jakieś, wiesz, że walczy z jakimś tym większym jeszcze złem i tam już naprawdę mogą się dziać jakieś popieprzone rzeczy związane właśnie z tą poetyką snu, z tym wszystkim, co się dzieje w snach, żeby to wykorzystać, nie? Bo mamy teraz i efekty i można się tym bawić naprawdę w sposoby, których nie było w latach 80. I właśnie pokazać taką ostatnią walkę Freddy'ego, wiesz, on tylko walczy dla siebie, bo to jest jego świat i jego, on kontroluje te sny i pojawia się coś większego i chciałbym zobaczyć coś właśnie takiego, nie? Żeby już nie było też zabawy z tymi dzieciakami, bo to widzieliśmy przez kupę części. Mieliśmy już meta część, gdzie to było, wiesz, i to zresztą Wes Craven zrobił, to ojciec serii i to już było
no,
dla mnie
Craven
takie...
Wes Craven jest najlepszy w meta rzeczy,
tak, nie? Tak, tak, tak. I to było piękne zamknięcie tego wszystkiego i teraz bym zobaczył coś takiego naprawdę powalonego i żeby dać Eglundowi się naprawdę pobawić tą postacią jeszcze raz, nie? Bo on, widać, że on uwielbia grać tą postać, to dał jej kupę charakteru i właśnie w tej wersji bym go jeszcze zobaczył, a później jakiś reboot najlepiej już, no, bardziej horrorowy, nie? I znowu sprowadzić tego Freddy'ego do tego strachu, nie? Ale zrobiłbym jeszcze coś takiego, no trochę z przymrużeniem oka.
No właśnie to jest, kurczę, mam wrażenie, że no, może być problem, żeby najpierw przedstawić jedną wersję, a potem od razu jakby kompletnie nową. Podejrzewam, że no jakbyśmy przedstawili Freddy'ego znowu w wykonaniu Roberta Englunda, no to byłby potem problem z zaakceptowaniem zaraz nowego aktora i nowego podejścia do tej serii. Nie wiem, czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem, gdyby w trakcie filmu dokonać zmiany?
Żeby się regenerował jak doktor.
Żeby Freddy faktycznie zaczął... Nie, ale żeby właśnie on zaczął jako taki stary i zniszczony demon, który tam ledwo żyje, no bo nikt już o nim nie pamięta, a wiadomo, że to u Freddy'ego
działa.
No to
go napędza, że nie, że ten strach rośnie, nie? Że...
I w momencie jak właśnie zostaje... I na przykład... I w którymś momencie masa, dzięki jakimś tam wydarzeniom w filmie masa osób zaczyna sobie o nim przypominać. Tylko, że na przykład pamiętają go teraz w inny sposób, przez co on... staje się kimś innym, no i staje się zupełnie innym demonem, tylko no dużo by zależało jednak od wyboru aktora, nie? To musiałby być ktoś, kto uniósłby ten ciężar jednak tak bardzo charakterystycznej roli granej przez jednego aktora, no bo nie liczymy tutaj tego remake'u. No bo tych Jasonów, Myersów i tak dalej była cała masa i wszyscy wyglądali, jeden większy, mniejszy i tak dalej, a Freddy był jeden, nie? No poza tym jednym występem w Dwójce, gdzie w scenie pod prysznicami był statysta i wyglądał w dni cholery.
Tam grał kto? Jackie Earl Haley, tak?
W reboocie, tak. No. I był okropny. Znaczy nie jego wina pewnie, tylko tutaj jako pomysł na ten film, ale to nie było zbyt dobre. No nie, ale kurczę, no wydaje mi się, że akurat z tych wszystkich slasherowych marek to ten koszmar ma największe szanse, żeby wyjść.
To jest najlepszy!
Nie, bo on daje największe pole do popisu tutaj, kurczę. Bo to nie jest, wiesz, on jest osadzony w latach 80., ale to jest takie na tyle uniwersalne. Esencja jest tak uniwersalna, że może to przenieść dzisiaj, to będzie działało. Nie tak jak, nie wiem, z piątkiem 13, nie? Że no, przeniesiesz piątek 13 dzisiaj i będziesz miał dokładnie to samo. No
tak, bo tu masz postać,
nic
do której możesz wracać, a nie tylko schemat, że idzie morderca i zabija, nie? Tylko jednak do jakąś postać. Dlatego Halloween teraz też zadziałało, bo wróciłeś do Lori. Nie dlatego, że się Michael pojawił.
Nie na Michael, tylko Lori, tak. No właśnie. Lori zniknie, no to ta seria też nie będzie miała racji bytu, bo co, znowu oglądać Michaela, jak chodzi i nic nie mówi i morduje, nie? Więc póki Lori jest, no to działa. Z kolei w piątkach no nie było takiej postaci, nie? Był ten Tommy Jarvis, który i tak nawet w tej głównej serii nie przetrwał zbyt długo i nikogo nie obchodził na dłuższą metę. Tutaj jest Freddy, dla którego myślę, że sporo osób będzie chciało na te filmy przyjść.
Tak.
No dobra, to chyba... Tyle.
Chyba tyle. Będziemy oglądać kolejne piątki, więc jak nie wiem, obejrzymy kolejne trzy...
Koszmary,
tak. Więc jak obejrzymy, chociaż do następnego odcinka pewnie już obejrzymy wszystkie, to też możemy krótko poopowiadać, nie?
No, tym bardziej, że... No, a teraz nawet najgorsza część przed nami, więc...
Będzie Power Glow.
No. Czwarta to jest ta, co kontynuuje trójkę, nie? Te wątki i postacie z trójki. No, a potem tak, są te...
Jest...
Potem,
czekaj, jeszcze przy...
potem jest też tym. Dzieckiem i... No i potem jest Power Glove z...
Tak, bo jest też to... Tak, tak, tak. Freddy nie żyje. Tak, tak, tak. To był Final Nightmare, nie? To się nazywało Final Nightmare.
Chyba nazwał koniec koszmaru po polsku, nie?
Tak, 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 tak.
Ale to nie był koniec koszmaru, bo jeszcze był nowy koszmar.
A potem nowy koszmar.
A potem był jeszcze Freddy vs. Jason, więc to są te dwie lepsze już odsłony, nie?
Nowy koszmar był super. To całe wyjście fabularne, to takie mocno meta, że to, no, nie chcę spoilerować, bo Marta nie widziała, ale ten... No, będzie fajnie. No, to będzie dobre. Po tej siódemce, która jest. Siódemka była ostatnia. Ona była,
aczkolwiek to i tak jest jedna z mniej nudnych serii slasherów. Ja pamiętam, też trochę się jednak dzieje między częściami. Zmieniają się trochę. Nie masz.
Jak było to, że Jason nie żyje, ta część, to była ta, która miała być...
Freddy.
Ona była ostatnia. Nie, później, ale była Jason nie żyje, to była ta po Manhattanie. To już było w piątku 13. I tam jest ta scena, gdzie na końcu Jason...
Nie, to było Jason Freddy. Goes to Hell.
Jason Goes to Hell, tak. I tam na końcu jest scena, że wciąga jego maskę
rękawica,
do piekła. Tak, rękawica Freddy'ego.
No, a potem trzeba było czekać 10 lat, aż zrobią ten film.
A tak, mamy w domu w ogóle rękawicę Freddy'ego, nie wiem, czy wiesz, Radek.
Widziałem teraz w domu rękawicę. Widziałem na Instagramku, że w kinie.
Ja już wiem, za co się przypiorę na Halloween.
No,
za co?
Za Jasona.
Mam też sweter w paski, mam kapelusz. Więc jeszcze tylko ktoś mi musi twarz podpalić.
To jest jednak najlepszy z kostium, bo reszta wymaga zakładania tych kurde durnych masek, które nie pozwalają oddychać, więc no. Spoko.
I nie masz charakteru, a tu masz.
No. To wystarczy się sosem bolońskim natrzeć i
no.
Spoko.
I tak, żeby zasło taką pizzę, no. Nie? Sobie tak ciasto z pizzy wziąć na przykład, przeleć sobie i tak tylko pomazać.
A to będziesz jak, nie, to będziesz wtedy jak ten Harry wyglądać. Z rebootu, więc nie polecam. Nie, no dobra, słuchajcie, no ja to jest...
Dajcie znać, czym zrobić najlepszą pizzę na twarzy.
No. I jednocześnie też czekamy, ja przynajmniej czekam na to Black Christmas w grudniu, bo jestem ciekaw, jak tutaj podejdą.
O, ja też, oryginał jest tak dobry. Kocham oryginał.
Tak dziwny, więc ciekaw jestem, jak podejdą do tego tematu. To też nie będzie pierwszy remake Black Christmas, z tego co kojarzę, ale...
Ale polecam wrócić do oryginału, bo to jest ojciec slasherów ogólnie. No. Margot Kidder tam zagrała Lois Lane i to się dalej super ogląda. Tam jest młodzieca, który właśnie tę folię zarzucał na twarz, nie?
No i dzwonił.
Tak, dzwonił. On mówi tym takim pojebanym głosem. To jest od tego się wzięło, co pójdzie we wszystkich filmach.
Nie, przez to, że do końca nie wiadomo, kto jest tym mordercą. Do samego końca filmu, więc...
Okay.
Zobaczymy jak... No właśnie, tym bardziej jestem ciekawy, jak podejmą do filmu. No dobra. To będziemy się żegnać w takim razie. Jeśli coś ominęliśmy, jeśli pojawił się jakiś fajny trailer albo news, o którym nie wspomnieliśmy, to dajcie znać w komentarzach. Być może wrócimy do tego w kolejnym jakimś tam odcinku. No, a my tymczasem będziemy się żegnać. Była z nami Marta Najman, Radek Pisula, i się nazywam Kastelmach. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Śledźcie napisy końcowe. Trzymajcie się. Cześć.